Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Lubuskiego, samorządowe Lubuskie. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani radna, no, uchwała, słynna uchwała intencyjna, jak mówi koalicja większościowa w Sejmiku Lubuskim, została przyjęta. Medyk ma zostać w Zielonej Górze zlikwidowany, przeniesiony do Sulechowa potencjalnie, ale podobno do tego jest daleka droga od tej uchwały dopiero. Jak to będzie dalej wyglądało? Chociaż mówi się, że od września miałby już funkcjonować w nowym miejscu. Co dalej?
Panie redaktorze, sam pomysł przeniesienia, jak i sposób procedowania uchwały jest niedorzeczny. Co dalej? No oczywiście czekamy na opinię pani kurator i w tym momencie, kiedy ona będzie, najprawdopodobniej ustanie cały proces procedowania z uwagi na to, że jak będzie negatywną opinią, to po prostu kończy. Kończy te emocje i ten wstyd, który tutaj przeżywamy wszyscy wspólnie, mieszkańcy regionu miasta Zielona Góra, ale przede wszystkim nauczyciele, którzy zostali upokorzeni taką, a nie inną formą, próbą z przeniesienia medyka do Sulechowa, a prawdę mówiąc jego likwidacji. W związku z tym te emocje, które zostały wywołane, przy okazji podjęto niefrasobliwie decyzję odwołania dyrektora. To wszystko będzie wymagało.
Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, o dyrektorze.
I wymaga wyjaśnień. W związku z tym Klub Samorządowy Lubuskie będzie inicjował wywołanie sesji nadzwyczajnej w tej temacie, gdzie będziemy oczekiwać wyjaśnień właśnie w kwestii odwołania dyrektora, samego procedowania uchwały, klimatu i atmosfery, która temu towarzyszyła. No i oczywiście dążyć będziemy do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje polityczne od osób, które dopuściły się do tak nagannej, decyzji, postawy.
Pani radna, a uważa pani, że teraz pracownicy szkoły, nauczyciele, grono pedagogiczne powinno rzeczywiście spotykać się z marszałek Elżbietą Polak? Bo na sesji padła taka propozycja, przyjdźcie państwo, porozmawiamy, no a potem pani marszałek po tych słowach podniosła rękę po prostu za tą uchwałą.
No nie, no to jest szczyt hipokryzji ze strony zarządu województwa i pani marszałek, która mówi przyjdźcie, porozmawiacie, ale ja pobiegnę i zagłosuję za likwidacją waszej szkoły. Ja myślę, że nauczyciele to grono medyka jest wyjątkowo dotknięte i urażone. Gdybym była na ich miejscu, na pewno nie podjęłabym rozmowy i sądzę, że do takiej rozmowy nie dojdzie, dopóki zarząd województwa nie wycofa się z irracjonalnego pomysłu, dopóki nie przeprosi grona pedagogicznego za taki sposób procedowania i za zachowania radnych koalicji, którzy w momencie, kiedy przedstawicielka szkoły w sposób bardzo spokojny, merytoryczny, argumentowała ich sprzeciw, to zachowania niektórych radnych były nielicujące z mandatem radnego. Na to my nie możemy pozwolić, bo to odium zbiera cały Sejm. Jest mi wstyd i kilkakrotnie mówiłam za radnych nauczycieli, którzy podnieśli rękę przeciwko swojemu oświatowemu środowisku. Pytanie, za co podnieśli? Przecież nie byli przekonani. Poproszę zauważyć, na sesji sejmiku podczas procedowania uchwały żaden z nich nie miał odwagi zabrać głosu. Zrobili to w sposób mechaniczny, jak maszynki do głosowania. Nie wyobrażam sobie, że...
Być może była dyscyplina partyjna po prostu, prawda, w tych
klubach.
No to
albo mamy własne zdanie, rozsądek i po to wybrali nas wyborcy, żeby nie ulegać dyscyplinie partyjnej, tylko dyskutować ze swoimi kolegami partyjnymi na merytoryczne argumenty.
Pani radna...
A sądzę, że nikt więcej jak nauczyciele nie miał tych argumentów. Szkoda, że nie skorzystali. Część z tych dyrektorów, radnych nauczycieli, sami na własnych plecach przeżywali zakusy likwidacji szkoły. Radna Hinalska, będąc dyrektorem w Osiecznicy, przeżywała moment, kiedy Marek Cebula, burmistrz Krosna, wraz z radnymi chciał szkołę zlikwidować. Wtedy Platforma Obywatelska miała słuch. Wtedy poseł Bukiewicz i moja skromna osoba uczestniczyliśmy w tych rozmowach. Przekonaliśmy, nie róbcie krzywdy społeczności szkolnej. Wycofali się. Ale dzisiaj zarząd województwa i koalicja rządząca jest niestety głucha.
Dzisiaj radna Hinalska nie jest dyrektorem, jest radną, no i podnosi rękę rzeczywiście na tym, żeby ten medyk w Zielonej Górze zlikwidować, przenieść go do Sulechowa jednocześnie. Kończąc ten wątek, pani radna, chciałem spytać, czy pani wie, co będzie w budynku, co miałoby być w budynku medyka, jeśli byłby on stąd wyekspediowany do Sulechowa. 120-letni budynek ma być podobno takim antidotum na problemy szpitala, tak się o tym mówi.
Nie jest to antidotum na problemy szpitala. Jest to na pewno pomysł, który tak zrodził się w głowie ad hoc. Brakuje mi wizji szpitala na dekady, a taką potrzebujemy wizję, a nie na okres 3 najbliższych lat. Koncepcja była tak zmieniana, że widać, że nie przemyślana zupełnie, bo od archiwum, biblioteki, od pomieszczeń na administrację, bo do zajęć dydaktycznych. Szpital musi mieć plany perspektywiczne. Myślę, że były szanse dla Zielonogórskiego Szpitala na rozwój, kiedy było budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Można było tę inwestycję realizować zgodnie z pierwotnymi założeniami, a zatem ciągnąć o 2 piętra w górę. Można było skorzystać ze współpracy z miastem i budować parking wielopoziomowy. Dzisiaj na 250 samochodów będziemy budować parking powierzchniowy. To tak gospodarujemy tą małą przestrzenią. My stawiamy komorę hiperbaryczną. Tak, ona jest potrzebna, ale powierzchniowo zajmuje wiele miejsca. I kolejno można byłoby przytaczać wiele przykładów. Chcemy rozmawiać na temat szpitala, jego rozwoju, potrzeb, ale chcemy rozmawiać nie na takiej zasadzie, że prezentuje nam się przy okazji projektu uchwały o likwidacji medyka pomysł, co dalej szpital. I okazuje się, postawimy teraz pytanie. Jeżeli pani kurator nie wyrazi zgody, a moja nauczycielska intuicja mówi, że nie wyrazi zgody, bo to jest niemożliwością, żeby przenosić, de facto likwidować jedyną taką placówkę doskonale usytuowaną w Zielonej Górze, doskonale wyposażoną, to wówczas pytanie, co szpital zrobi? Zamyka się? Już nie będzie rozwijał niczego? Nie ma innej koncepcji?
No chyba tę koncepcję będzie musiał znaleźć zarząd województwa, który mówi, że od tej decyzji będzie się odwoływał. Zobaczymy więc, jak to pójdzie. Na koniec jeszcze...
Panie redaktorze, proszę pozwolić. Nie, zarząd jedno województwa zdanie. Już dalej nie brnie. Niech się wycofa z pomysłu złego, szkodliwego w każdym wymiarze. Przeprosi społeczność szkolną i wszystkich Zielonogórzan i Lubuszan za emocje, negatywne emocje, które tą decyzją wywołał.
Pani radna, to rzeczywiście już tak na koniec, bo jeszcze jest jeden wątek całej sprawy, czyli wyrzucenie z pracy dyrektora Marcinkowskiego za prowadzenie rzekomej działalności gospodarczej. Ja mam przed sobą zaświadczenie, w którym czytamy, że podmiot, którym kierował pan Marcinkowski, został wykreślony z rejestru 31 sierpnia 2007 roku. Do takich dokumentów udało nam się dotrzeć. Czyli od 15 lat, prawo blisko 15 lat pan Marcinkowski nie prowadził już tej działalności, a za to został usunięty ze stanowiska dyrektora.
Panie dyrektorze, to jest więcej niż skandal. To jest zniszczenie, próba zniszczenia i przekreślenia dorobku zawodowego dyrektora, który tę szkołę rozwijał, który na tę szkołę postawił i odniósł konkretne efekty. To jest próba zastraszenia środowiska oświatowego. Tu muszą być poniesione konsekwencje polityczne osób, które zdecydowały się na publikowanie takich nieprawdziwych informacji. Tego my, radni Klubu Samorządowe Lubuskie i nie tylko, nie pozostawimy bez echa. My będziemy oczekiwać konsekwencji politycznych tych, którzy podjęli decyzję bez sprawdzenia, bez zaproszenia dyrektora i złożenia wyjaśnień. Takich procedur, które zastosował, czy braku zastosowania procedur, no po zarządzie województwa, to się nie spodziewałam, że jest tak nieprofesjonalny.
No pytanie, skąd ten dokument państwo wzięli?
Można w mediach odwoływać dyrektora.
Tak. Tak. Dobrze, pani radna, zamykamy sprawę medyka, sprawę dyrektora Marcinkowskiego. Chciałem zapytać o coś zupełnie innego. Pani zajmuje się również turystyką, a tutaj no, wiosna widać za oknem, puka już powoli do naszych dni. Zrobiło się pięknie, mimo że to jest środek lutego. Porozmawiajmy więc o tej turystyce. Jak to z nią jest tutaj w naszym regionie, w województwie lubuskim? Jaki to będzie rok turystyczny 2022?
No bardzo bym chciała, żeby był bardzo korzystny dla lubuskiej turystyki, aczkolwiek lubuska turystyka nie ma wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim, w Zarządzie Województwa, dlatego że środki przeznaczone na turystykę są ograniczone do minimum. No, jeżeli bierzemy pod uwagę możliwości wyjazdu na misję do Dubaju, no to tutaj nie szczędzimy pieniędzy, bo takie wycieczki kosztują 1,5 miliona i jak patrzymy, że w ten sposób odbywa się promocja województwa, no to z takim przytupem odbieramy tę promocję w oparciu o ostatnie doniesienia prasowe. Nie o taką promocję regionu chodzi i nie o taką turystykę, aczkolwiek Dubaj to bardzo ciekawa, jedna z najciekawszych i najpopularniejszych destynacji turystycznych. Lubuska turystyka potrzebuje wsparcia logistycznego, organizacyjnego, potrzebuje pieniędzy, potrzebuje wydziału, który będzie współpracował z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami, żeby tak się zadziało. LOTUR potrzebuje wsparcia finansowego, żeby mógł zatrudnić przynajmniej jednego pracownika etatowego. LOTUR potrzebuje godnej siedziby, bo w kraju mamy 16 ROTów, czyli regionalnych organizacji turystycznych, które działają i to one powinny być koordynatorem wszystkich inicjatyw związanych z turystyką.
Pani radna, chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o ten Dubaj.
Nie ma możliwości, bo jest LOTUR po Prawie, tak? Ale nie ma możliwości, bo ogranicza się te możliwości w sposób zupełnie irracjonalny.
Chciałem zapytać jeszcze o ten Dubaj, bo rzeczywiście informacje, które do nas napływają, mówią o tym, że dwie osoby, akurat to są radni nasi, pan Maciuszonek, pani Ciemnioczołowski, nie wrócili samolotem opłaconym przez województwo lubuskie. No i wrócili następnym samolotem z niewiadomych przyczyn. W ogóle nie wiadomo, dlaczego się nie znaleźli na pokładzie tego pierwszego samolotu. No pytanie tu nasuwa się o pieniądze. Kto zapłacił za ten dodatkowy lot? Będą państwo o to pytać jako radni?
No, będziemy pytać na tej sesji nadzwyczajnej, którą wywołamy, bo jest to rzeczywiście taka porażka wizerunkowa delegacji województwa lubuskiego, już nie wnikając w jakie to przyczyny spowodowały spóźnienie się, ale sam fakt, że się spóźnia, czy nie jest się w stanie wsiąść do samolotu, nie wiadomo z jakich powodów spóźnienia czy innych, no to oznacza, że rzeczywiście ta misja dyplomatyczna poniosła ogromną porażkę. Jest mi po prostu zwyczajnie jako radnej wstyd. Będziemy pytać o te wyjaśnienia, o te środki, które zostały przeznaczone, o powrót radnych też nie tylko na lotnisko tu w naszym kraju, ale i do miejsca zamieszkania. No to nie miało prawa się zdarzyć, bo przecież nie na takie cele przeznaczone zostały pieniądze w kwocie blisko 1,5 miliona złotych. I nie o taką promocję województwa nam chodziło.
A my musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem była dziś Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Lubuskiego, samorządowe lubuskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.